Drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł kreśli obraz Chrystusa, który uniżył się i był posłuszny Bogu aż do śmierci na krzyżu. Wcielił się jako odwieczny Syn Boży i wypełnił ojcowski plan, ale teraz jest wywyższony i na imię Jezusa ma się zginąć wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i wszyscy mają wyznawać, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I w świetle tej wielkiej prawdy, że Jezus jest tak wywyższony, że umarł za nasze grzechy, powinno nasze życie też odpowiednio wyglądać. Co nie zawsze jest łatwe. Jako ludzie słabi, niejednokrotnie grzeszni, mamy tendencję do tego, żeby nie być konsekwentnymi, żeby nie być posłusznymi, żeby zaniedbywać nasze zbawienia, troszczyć się o inne sprawy. Stąd apostoł Paweł w drugim rozdziale od 12 wersetu do 18 udziela takich bardzo dobrych pouczeń, na których się za chwilę skupimy. Drugi rozdział listu do Filipian od 12 do 18 wersetu. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Bardzo ważny jest to tekst. Jest wręcz kluczowy dla naszego postępu duchowego i dla naszego osiągnięcia ostatecznego zbawienia, którego nie mamy. Bo nie ma co się łudzić. Nie dobrnęliśmy do mety. Meta jest przed nami. Jeżeli ktoś twierdzi, że dziś ma absolutną pewność zbawienia, to chyba sobie sam coś wmawia. Apostoł Paweł, taki wielki mąż Boży, w pierwszym liście do Koryntian, gdy był jeszcze na drodze chrześcijańskiej, nie miał takiej pewności. 9 rozdział, werset 27, pierwszego listu do Koryntian. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. On innym głosił Ewangelię, ale bardzo się obawiał, że może tak się stać, że będzie głosił innym, a sam nie będzie według tego żył i zatraci swoją duszę. Kiedy zyskał dopiero pewność, że będzie przyjęty do wiecznego królestwa? Drugi list do Tymoteusza. Na krótko przed śmiercią Bóg objawił mu, że może mieć uzasadnioną pewność, że go zachowa w łasce do końca, kiedy egzekucja go czekała za Nerona. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział od 6 wersetu. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tę pewność wyraża jeszcze w wersecie 18, 4 rozdziału 2 listu do Tymoteusza. Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Wcześniej tej absolutnej pewności nie miał. To Bóg mu objawił, że już może w pokoju doczekać tego ostatecznego triumfu, zwycięstwa, że Bóg go zachowa do końca. I dlatego ten tekst jest bardzo znamienny. Będziemy o nim trochę mówili szerzej. Zacznijmy od tego, że Paweł pochwala Filipian, że to nie byli chrześcijanie na pokaz. To nie byli tacy chrześcijanie, jak to się mówi, jak to za epoki Gierkowskiej, jak przyjeżdżał Edward Gierek gdzieś tam zwiedzić PGR, to malowano trawę na zielono, świnie myto szamponami, żeby to wszystko pięknie wyglądało, tak, na pokaz. A po prostu go oszukiwano. czy był obecny, byli oddani Bogu szczerze i Chrystusowi i żyli według Ewangelii, czy był nieobecny, to nawet mówi, że jeszcze bardziej pod jego nieobecność byli posłuszni. Można powiedzieć, że dla nich to nie było istotne, czy ich widzi apostoł Paweł, czy nie. Dla nich było istotne, że stoją przed Chrystusem i żyją jak w jego obecności. Żyją bogobojnie, żyją prawym życiem, świętym życiem, są posłuszni Bogu. Posłuszeństwo jest elementem nieodłącznym Ewangelii. Tutaj nie ma w ogóle jakiegoś czegoś, że to jest jakaś tylko opcja dla wierzących. Tak jak przed laty jeden z pisarzy napisał książkę, nawet dwie książki na temat tego, że pokuta, wiara dowodzona posłuszeństwem, przyjęcie Jezusa za Pana, poddanie Mu swego życia, to nie jest opcja, tylko konieczność w życiu chrześcijańskim. Dostało mu się wiele batów i niektórzy twierdzili, że to opcja, że poddanie się Jezusowi jako Panu, posłuszeństwo to jest opcja, a można nawet niczego z tego nie robić, a i tak być zbawionym. Oszustwo, szatańskie oszustwo, tak trzeba nazwać tą naukę. I list do Hebrajczyków, zobaczmy, 5 rozdział, werset 9, co mówi o Chrystusie. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jezus jest Zbawicielem tylko dla posłusznych. Ba, nawet dzisiaj Ducha Świętego mogą mieć tylko posłuszni chrześcijanie. Kto nie jest posłuszny Bogu, od tego Duch Święty odstąpi. Dzieje apostolskie 5:32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. A więc to nie jest tak, że nasza postawa nie odgrywa żadnej roli. Pamiętam, przed laty miałem spotkanie z jedną, może to powtarzam się, ale to trzeba przy tej okazji wspomnieć. Miałem spotkanie z jedną byłą hinduistką, która wychodziła z hinduizmu, z hinduistycznej sekty, i był jeden brat z mojego zboru ewangelicznego w Toruniu. I on powiedział jej z taką pewnością: nasze uczynki po nawróceniu nie mają już żadnego znaczenia. Ona skomentowała to tak: wygodna taka religia. I miała rację. Ten brat potem wrócił do alkoholizmu, posunął się do przestępstw, trafił w końcu do więzienia. Także widzimy, że taka absolutna pewność zbawienia, taka nauka, że w ogóle nam nic nie grozi, że nasze postępowanie nie jest istotne, jest prosto od diabła. To diabeł powiedział w ogrodzie Eden: na pewno nie umrzecie, czyli złamiecie prawo Boże, będziecie nieposłuszni, ale na pewno nie umrzecie, nic wam nie grozi. To nie jest prawda, grozi i to wiele. I tutaj zobaczmy, co Paweł mówi do tych posłusznych Filipian: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I chciałbym powiedzieć, że ten tekst jest bardzo nielubiany przez niektórych ludzi, którzy są pod wpływem nauki raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Po prostu bardzo im ten tekst przeszkadza. Do tego, że zmienili nawet Pismo Święte. Piotr Zaręba z Poznania w przekładzie Stare i Nowe Przymierze, czyli Biblia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, tak oddaje ten werset, drugą część. Czyńcie użytek ze swego zbawienia poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Zrobił parafrazę doktrynalną. Nie ma tam żadnego Pana, nie ma żadnej odpowiedzialności, nie ma żadnego poczucia czci, nie ma żadnego czynienia użytku. On tak to przedstawił, jakby zbawienie już było własnością tych chrześcijan i oni powinni z niego po prostu robić użytek. Co jest bardzo ważne, że ten werset bywa różnie oddawany. J. Patrick Green w swoim przekładzie dosłownym oddaje: pielęgnujcie swoje zbawienie. Już jest bliżej prawdy, że trzeba o to zbawienie dbać, o to się troszczyć. Każdy, kto miał kiedyś jakiś ogródek, to ma też kwiaty nawet doniczkowe, wie, że to wymaga dbałości. Wasz ogródek wymaga dbałości, bo chwasty się pojawiają, bo po prostu jakieś może czasem robactwo się pojawi. Wymaga to pewnego chodzenia wokół tego, pewnego zabiegania. Inny przekład oddaje to: pracujcie nad swoim zbawieniem. Tak oddaje to tak zwana Biblia pierwszego kościoła, księdza Popowskiego. Pracujcie nad swoim zbawieniem. Greckie słowo tu użyte znaczy dosłownie sprawiajcie, doprowadzajcie. W toruńskim przekładzie Nowego Przymierza w przypisie podano alternatywne tłumaczenie: doprowadźcie do końca. też jest dość bliskie prawdy. Inne przekłady mówią o zabieganiu, o zbawienie. W każdym razie najwyraźniej chodzi o zbawienie przyszłe, którego jeszcze nie mamy, bo gdybyśmy mieli czynić użytek, tak jak Piotr Zaremba to oddał, to w ogóle nie ma mowy o bojaźni i o drżeniu. Po co bojaźń i drżenie, jak czynimy z czegoś użytek? Po prostu korzystamy lub nie. Bojaźń i drżenie oznacza tutaj pewną troskę, taką obawę, świadomość, jak ułomnymi i słabymi jesteśmy, jak bardzo powinniśmy dbać o nasz stan duchowy, aby nie rozminąć się z łaską. Biblia mówi, że można nadaremnie przyjmować łaskę. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, mówi, że można nadaremnie nawet uwierzyć. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, pierwszy i drugi werset. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Można uwierzyć nadaremnie. Jeśli się nie zachowa Ewangelia, jak się zachowuje Ewangelia? Nie tylko w treści, ale i w życiu. Bo Ewangelia prowadzi do świętego życia. Jeżeli ktoś nie zachowuje Ewangelii w swoim życiu, mógł uwierzyć nadaremnie i się rozminie z łaską Bożą. I tutaj też drugi list do Koryntian, 6 rozdział, werset 1. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. A więc można też nadaremnie Bożą łaskę przyjmować. Dlatego ta bojaźń i drżenie jest skazana. Świadomość swojej ułomności, patrzenie na siebie, jak ja żyję. Tak jak drugi list do Koryntian zachęca, żeby badać samego siebie, w jakim jesteśmy duchowym stanie. Nie możemy iść bezmyślnie, jak mówi księga Jeremiasza, pędzić na oślep jak koń cwałujący na bitwie przez życie, nie zastanawiając się głębiej nad swoim życiem. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest z was, chyba żeście próby nie przeszli. Trzeba sprawdzać siebie, trzeba analizować, badać swoje postępowanie. Oczywiście tutaj nie jesteśmy skazani na samych siebie, zaraz o tym powiemy. W każdym razie dobre przypisy są tutaj w Biblii Warszawskiej. Jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, werset 17. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Trzeba powiedzieć, że wielu chrześcijan żyje w beztrosce, absolutnej beztrosce. Co by nie robili, i tak zawsze jest dobrze, bo i tak są zbawieni na zawsze. Nic im nie grozi. Tak przynajmniej się łudzą. No niektórzy obudzą się w przykrych warunkach. Będą zawstydzeni przy przyjściu Pana Jezusa. Chociaż tak sobie wmawiają i inni wmawiają, że jest tak dobrze. A skoro jest tak dobrze, to dlaczego tak jest źle? Skoro tak jest dobrze, to dlaczego chrześcijanie w Stanach mają większy procent rozwodów niż społeczeństwo amerykańskie w ogólności? Dlaczego takie duże grupy ewangelicznych chrześcijan przechodzą do starożytnych wyznań, jak prawosławie czy kościół katolicki? Bo mają dość tej taniej łaski, która jest głoszona, tej łatwizny, która jest głoszona, tej byle jakości, która jest w tych kościołach. Już im to obrzydło. Psalm 2, werset 11. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd. Także bojaźń Boża nie wyklucza radości. Właśnie kiedy mamy bojaźń Bożą, kiedy idziemy z Panem z szacunkiem, Bóg daje radość. A jeżeli idziemy tak beztrosko, grzesz ile chcesz, byle byś wierzył w Jezusa, to radości nie będzie, bo sumienia się nie da oszukać. Duszy się nie da ostatecznie zakłamać. Człowiek potrafi zakłamać swoją duszę, to prawda. Ale w wielu wypadkach gdzieś tam tak, będzie tak, jak Księga Przypowieści mówi, że nawet śmiechu boleje serce. Że nawet śmiechu boleje serce. Gdzieś podskórnie się czuje, że człowiek jest na niedobrej drodze. Próbuje to jakoś tam zagłuszyć rozrywkami, czymkolwiek, ale nie da się tego zagłuszyć. I dlatego musimy się zastanowić, jakie praktyki nam mogą pomóc w tej dbałości o to zbawienie, w tym zabieganiu o to ostateczne zbawienie. I Pan Jezus pokazuje prostą drogę. W judaizmie już tym biblijnym były trzy główne praktyki, jakie obowiązywały. Pierwsza to była jałmużna, Druga to modlitwa, a trzecia to post. I Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza w 6 rozdziale pokazuje to pod kątem już chrześcijan. I mówi, gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Dlaczego ta praktyka jest pomocna w naszym zabieganiu o ostateczne zbawienie? Bo ona uczy prawdziwej chrześcijańskiej miłości. Ona powinna wypływać z takiej chrześcijańskiej miłości. Troska o słabszych, troska o uboższych, o potrzebujących. To jest coś, co pomaga nam naśladować Chrystusa. A jesteśmy do tego powołani. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I chodzi o to, że to naśladowanie to jest właśnie ta chrystusowa troska o słabszych. On się pochylał nad chorymi, słabymi, nad potrzebującymi, karmił głodnych. I Kościół nie może być towarzystwem wzajemnej adoracji. Kościół musi być taką społecznością, która troszczy się o potrzebujących. I my jako chrześcijanie, jako jednostki, jeśli nasza sytuacja nam na to pozwala, powinniśmy być gotowi podzielić się z kimś tym, co mamy. To mogą być, nawet jak finansowo nie możemy, to może ubranka po dzieciach starszych, już które wyrosły, dać uboższej rodzinie. Jakimiś ubraniami dla dorosłych, których już nie nosimy, czy innymi rzeczami. Jest wiele możliwości wspierania ludzi potrzebujących. I to jest też droga, która prowadzi do zbawienia. Droga miłości, droga naśladowania Chrystusa. Druga rzecz, modlitwa. Pan Jezus mówi w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, żeby nie być jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, dzisiaj byśmy powiedzieli do swojego pokoju, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. Więc widzimy, modlitwa jest drugą taką praktyką. Bez modlitwy, można powiedzieć, nie ma wejścia do Królestwa Bożego. Modlitwa to jest łączność z Bogiem, coś, co zbliża nas do Niego mimo naszych ograniczeń ludzkich. Jest niewyobrażalne, żeby zaniedbać całkowicie modlitwę, a znaleźć się w obliczu Boga, z którym spędzimy wieczność. Jeżeli teraz nie chcemy z Nim utrzymywać relacji, łączności, więzi, to jak będziemy mogli z Nim być? Byśmy byli nieszczęśliwi tam. Jeżeli wolimy się zajmować swoimi tylko sprawami, a dla Boga dajemy ochłapy, najgorsze, najmniejsze rzeczy, byle co, to gdzie my się wybieramy w ogóle? Z kim my chcemy przebywać? Z kim my chcemy spędzać czas? Także nie chodzi o to, że bardzo dużo tego czasu trzeba poświęcać na modlitwie, ale żeby lgnąć do Boga, żeby wylewać przed Nim swoje serce, żeby być oddanym Bogu. I to mogą być też modlitwy powtarzalne. Pan Jezus mówi tu o modlitwie Ojcze Nasz. Wiem, że niektóre kościoły i niektórzy autorzy są przeciwni powtarzaniu modlitwy Ojcze Nasz, ale Pan Jezus mówi, a wy tak się módlcie. I ta modlitwa, jeśli jest świadomie, z wiarą wymawiana, ona ma swoją moc. Ona ma wielką wagę. I chciałbym też powiedzieć o jednym rodzaju modlitwy, który jest bardzo ważny, to jest wzywanie imienia Pana Jezusa. To też bardzo ważna praktyka. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, werset 2 wspomina o wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa na każdym miejscu, ich i naszym. Dlaczego to jest tak potężna modlitwa, wzywanie imienia Pana Jezusa? Otóż na imię Pana Jezusa ma się zgiąć wszelkie kolano. Na imię Pana Jezusa wszelkie demony pierzchają i uciekają. Na imię Pana Jezusa, czyli oczyszczamy atmosferę, wzywając z wiarą, w takiej wierze posłusznej Pana Jezusa. Demony odstępują od nas. Nie mają do nas przystępu. Jeśli często wzywamy imienia Pana Jezusa z wiarą, oczywiście to nie jest tak, że możemy wzywać imienia Pana Jezusa, a zaraz upijać się, czy jakieś inne, czy pornografię oglądać, bo wtedy to nie ma najmniejszego sensu. Ale jeśli jesteśmy oddani Bogu i wzywamy Pana Jezusa z wiarą, będąc posłuszni Bogu, to demony pieszkają. Nasz umysł jest oczyszczony, jest skoncentrowany na Panu. Przychodzi do nas moc Pana Jezusa, moc Ducha Świętego, którą zsyła. I jesteśmy bezpieczni. Dlatego częste wzywanie imienia Pana Jezusa jest bardzo ważną praktyką. Kościół wschodni, prawosławny, praktykuje taką modlitwę nazwaną Jezusową, bo ona jest związana z wzywaniem imienia Jezusa. Mniej więcej tak brzmi: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. I oni często wzywają i są świadectwa niektórych prawosławnych, że to im pomaga, że to ich chroni przed upadkiem i tak dalej. I byli tacy tam ludzie, którzy dawali świadectwo, że to im pomaga. I chodzi o to, że wzywanie imienia Pana Jezusa jest bardzo ważną praktyką. Ktoś może mieć pobożność bardziej do Ojca, wzywać Ojca, Abba, Ojcze. Też jak najbardziej. Chodzi o to, żeby mieć stałą łączność z Bogiem, którą można nawet mieć, zmywając naczynia, wykonując jakąś pracę. Można po prostu, żeby te myśli nie odwracały się od Boga. Bez przestanku się módlcie, mówi pierwszy list do Tesaloniczan. Właśnie jak najczęstsza modlitwa w różnych okolicznościach życia jest wielką dla nas ochroną. I chciałbym właśnie do tego nawiązać. Kolejna rzecz to post. Muszę tu przyznać, że sam nie jestem w tym mocny. Muszę bardziej wrócić do tego, bo miałem kłopoty ze zdrowiem dłuższy czas. Pół roku się męczyłem z zaburzeniami snu, źle spałem i stąd trudno mi było pościć. Pan Jezus mówi, a gdy pościcie, od 16 wersetu, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, opowiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, ale ojciec swój, który jest w ukryciu, a ojciec swój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. I ta trzecia praktyka, która pomaga nam pozostać na drodze Bożej. Pierwsza, jak mówiłem, jałmużna, druga modlitwa, a trzecia post. To jest ważny czynnik. Większość dzisiejszych współczesnych przykładów usuwa jeden tekst z Biblii na podstawie krytycznego tekstu Westcotta i Horta, Nestlego i Jalanda i innych, ale ten tekst powinien w Piśmie Świętym widnieć. Mateusza 17:21. Ale ten rodzaj, chodzi o rodzaj demonów, nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Chodzi o to, że pewne demoniczne wpływy można pokonywać przez poszczenie. Przez poszczenie, modlitwę wzmocnioną postem. To nie jest tak, że na Panu Bogu coś wymuszamy, bo nie damy rady tego zrobić, ale Bogu się takie coś podoba, bo my sami siebie pozbawiamy pokarmu, żeby mieć niezakłócony umysł, niezakłóconego ducha, żeby bliżej obcować z Bogiem. I można powiedzieć, że do końca nie rozumiemy mechaniki tego, działania tego, ale jest to skuteczna broń duchowa. Poza tym nam to pomaga, post, w zbliżeniu się do Boga, bo nie polega to na tym, że na przykład nie będę jadł, a będę w złym humorze, bo brzuchu mi burczy i będę po prostu przykry dla żony, dla dziecka. Tu nie o to chodzi. Taki post nie ma sensu. Post ma wtedy sens, kiedy więcej czasu spędzimy na modlitwie, kiedy częściej zaglądamy do Słowa Bożego. I post nie ma też sensu wtedy, kiedy na przykład pościmy, a jednocześnie na YouTube oglądamy bez przerwy różne piosenki ulubione z lat młodości. Wtedy czy tam jakieś mecze oglądamy w telewizji cały czas godzinami. Nie, to trzeba trochę post szerszy zrobić, żeby więcej skupić się na Bogu. Pewne prośby, pewne modlitwy częściej do Niego zanosić w sprawach, które wydają się beznadziejne i trudne. Na przykład miałem dobry czas, kiedy pościłem, kiedy wielokrotnie, praktycznie co godzinę przerywałem pracę i zwracałem się w takich arcytrudnych sprawach do Boga, bo Bóg jest specjalistą od spraw beznadziejnych. I wzmocniłem to postem, bo są takie bardzo ciężkie sprawy, że tylko Bóg może je rozwiązać. I zachęcam do tych trzech praktyk. To jest prosta droga chrześcijanina. Jałmużna, modlitwa i post. Bo w wielu zborach chrześcijańskich jest dobry początek. Ludzie się nawracają na ewangelizacjach, ale nie ma pomysłu, co dalej z tym życiem. Pan Jezus wyznacza nam prostą drogę. W kazaniu na górze jeszcze więcej mówi, ale ja chciałem, bo czas nie pozwala, te trzy praktyki zwrócić uwagę. Właśnie jałmużna, modlitwa i post. To jest droga życia chrześcijanina. Jedne z trzech najważniejszych praktyk, które pozwalają utrzymać się na drodze życia i nie zejść z tej drogi, jeżeli są właściwie praktykowane. Ale wróćmy do listu do Filipian. Może poczuliście się przytłoczeni tym, co powiedziałem, czy jakoś zniechęceni. Pamiętajcie, że to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że my o własnych siłach ludzkich nie jesteśmy w stanie osiągnąć zbawienia, nawet jeżeli zaczęliśmy tą drogę dobrze i nawet jeśli mamy dobre postanowienia. Wielu ma dobre na przykład postanowienia noworoczne, po czym wyjeżdżają do teściów na przykład na parę dni i już wracają o kilka kilogramów więksi, tak? Czy więcej ważą. I tak dalej, można by mnożyć przykłady. 13 werset pozwala nam zrozumieć, że choć nie jest łatwo zabiegać o to ostateczne zbawienie, to Bóg daje wszystko, co potrzeba, żeby to osiągnąć i On sprawia w nas taką możliwość. Nie dzieje się to wtedy, kiedy my nie zabiegamy z troską, z taką uwagą, z taką bojaźnią, bo wtedy zasmucamy Ducha Świętego i jak Bóg ma nam pomagać. Ale kiedy my dbamy o te Boże rzeczy, to czytamy, że Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Po prostu to jest takie sprzężenie zwrotne. To jest takie koło, jakby można powiedzieć, taki łańcuch, takie ogniwo. Jeśli jesteśmy blisko Boga, to zabiegamy o nasze ostateczne zbawienie z taką powagą, bojaźnią i drżeniem. Jeśli oddalamy się od Niego, zaniedbujemy społeczność z Nim, zasmucamy Jego ducha, to ten duch mniej na nas działa i automatycznie przestajemy zabiegać o zbawienie. Inne sprawy stają się w centrum. Dlatego Bóg sprawia według upodobania i chcenie, i wykonanie, czyli pragnienie i realizację. I Ewangelista Jan, 15 rozdział, werset 5, zapisał takie niezwykle ważne słowa. 15 rozdział, werset 5. Ja jestem krzewem, innym wy jesteście latoroślami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Stara Biblia Gdańska mówiła o mieszkaniu w Panu Jezusie. Więc jeśli mieszkamy w Panu Jezusie, mamy z Nim bliską więź, On mieszka w nas. Jeżeli przenikamy się wzajemnie z Panem Jezusem, trwamy w Nim, w Jego nauce, to On wykonuje w nas swoje dzieło i jesteśmy w stanie być pobożni, jesteśmy w stanie być posłuszni. Od intensywności naszej więzi z Bogiem i Chrystusem zależy, i z Duchem Świętym, zależy nasz stan duchowy. To, czy wzrastamy, czy idziemy naprzód. Jest bardzo trafny ten przypis tutaj w Biblii Warszawskiej, do Ewangelii Jana, 15, rozdział, werset 5. Korzystajmy z tych przypisów. Drugi list do Koryntian, też tu mamy przypis, tylko ja bym go poszerzył o jeszcze jeden werset. 3 rozdział, werset 5. Niejako byśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Zobaczmy, po prostu musimy mieć tę świadomość, że Bóg nas uzdalnia, że to w Nim jest siła, dlatego trzymajmy się Go jak małe dziecko trzyma się ojca, czy mamy za rękę. My też przez ten świat nie zdołamy przejść bez pomocy Boga, który jest w stanie nas natknąć właściwymi myślami, właściwą postawą. Dlatego tak smutne jest to, że często chrześcijanie mają Biblię nie bardzo w użyciu. Ta Biblia gdzieś tam niby znają, ale słabo zaglądają, inne rzeczy wypierają to. Dochodzi już do tego, że niektórzy chrześcijanie więcej znają tych filmików na YouTube z tymi różnymi kaznodziejami popularnymi niż swoją Biblię. Także można nawet słuchać różnych nauczycieli, a być zagłodzonym, bo ci nauczyciele często są jednostronni. i pomijają istotne aspekty Słowa Bożego, stąd będziemy głodni w jakimś aspekcie, będziemy zubożeni. Więc korzystajmy ze Słowa Bożego, bo pierwszy list do Tesaloniczan też do tego zachęca, tu jest też odsyłacz. Drugi rozdział, werset 13, właśnie to Słowo Boże może wywrzeć cudowny wpływ na naszą pobożność, może nam dopomóc osiągnąć ostateczne zbawienie. Pierwszy Tesaloniczan 2:13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie jako Słowo Boże, które też was, wierzących, skutecznie działa. Więc to Słowo Boże może skutecznie w nas działać, stąd trzeba je dobrym i szczerym sercem przyjmować. Nie pozwolić, by troski tego wieku, rozkosze życia zagłuszyły to słowo tak, że plonu nie wyda. Pan Jezus mówił o takiej glebie, która nie wydaje plonu, bo troski tego życia, rozkosze, jakieś przyjemności, upodobanie wielu innych rzeczy, pragnienie wielu innych rzeczy, tych materialnych, tych innych w tym świecie zagłuszają słowo i człowiek nie wydaje plonu. To jest dramat, ale u wielu chrześcijan prawdziwy. Że dobrze nawet zaczynają, ale wiele tych trosk życiowych, wiele zmartwień, pragnienie wielu rzeczy zagłusza to słowo. No bo powiedzmy sobie tak zupełnie szczerze, drodzy. Wszyscy wybierają się do tego Królestwa Bożego, ale jednocześnie chcą jak najwygodniej, jak najbardziej bogato żyć na tej ziemi. I nawet część ewangelicznych chrześcijan przyjęła optykę Starego Testamentu. Co mam na myśli? W Starym Testamencie dowodem tego, że ktoś był na dobrej drodze, było błogosławieństwo materialne. I niektórzy myślą, że chrześcijanin to jest człowiek, który będzie miał bardzo dobry dom luksusowy, luksusowy samochód, że to jest dowodem błogosławieństwa, że jest na dobrej drodze. Pan Jezus mówił coś innego, że niekoniecznie tak jest, delikatnie mówiąc, bo w Ewangelii Marka powiada tak, zobaczmy, Marka, wbrew nauce faryzeuszy i uczonych w piśmie, 10 rozdział, werset 23 i 24. Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I wtedy, kiedy uczniowie się dziwili, powiedział jeszcze: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Oczywiście wielu chrześcijan, tych, którzy zabiega o wysoki poziom, status swój materialny, powie: ja nie pokładam nadziei w bogactwach, bo on wie, że co trzeba powiedzieć, bo się tego w zborze nauczył. Ale nasze uczynki mówią głośniej niż słowa. Do czego dążymy? Gdzie jest nasze serce? Pan Jezus powiedział: gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Niektórzy chrześcijanie tak się jakoś ustawili przez jakieś różne formy działania, tak dobrze sobie żyją materialnie, że nie rozumieją zwykłych, ubogich ludzi. Stracili kontakt z nimi. Jeżeli taka znajoma siostra rozmawia z kimś i on mówi: a ta działka tania była, 30 tysięcy. A ta osoba ledwo koniec z końcem wiąże i słucha takiej rozmowy, gdzie dla niej 30 tysięcy to jest astronomiczne pieniądze to są. Bo ona ledwo co utrzymuje się przy życiu. Więc widać, jak bardzo czasami można wywindować się na tej drabinie społecznej czy materialnej, że straci się kontakt ze zwykłymi ludźmi. Chociaż się mówi, że nie zabiegam o to, tak? Ja nie jestem tym, przy tym sercem, ale czyny mówią głośniej niż słowa. Idźmy jednak dalej, drodzy. Apostoł Paweł udziela teraz bardzo praktycznych, konkretnych wskazówek. Drugi rozdział, werset 14, listu do Filipian. Czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpiewania. Szemranie to inaczej takie narzekanie po cichu, tak? Takie niezadowolenie, takie jęczenie. Izraelici na pustyni byli takim przykładem i poginęli z rąk niszczyciela, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, werset 10. Co to jest w gruncie rzeczy? Jest to głębokie niezadowolenie z Boga. Niezadowolanie się tym, co Bóg daje. Czyli tak naprawdę to jest stawianie się w miejscu Boga, w tym sensie, że ja jestem najważniejszy. Tak jak pierwsi ludzie w ogrodzie Eden. Ja chcę tutaj swoje ugrać po swojemu. Ty mi, Boże, nie jesteś do szczęścia potrzebny, chyba że jako hurtownia różnych dóbr możesz mi dawać to lub tamto. Ale ja decyduję, ja tutaj rządzę, ja tu ja tu jakby no, panuję, tak? Pan Bóg mi nawet ma być moim sługą, jeżeli już. Można powiedzieć, że taka postawa prowadzi do tego, a dlaczego Boże mi dałeś takiego męża, taką żonę, coś jest nie tak, a dlaczego mi dałeś takich przyjaciół, wszystko jest nie tak, dlaczego mi dałeś taką pracę, ciągłe niezadowolenie. I tego musimy unikać, bo to może zatruć nasze życie. Duch narzekania może spowodować zagubienie co do woli Bożej. Możemy czuć się nieszczęśliwi w tym miejscu, w którym jesteśmy i próbować się od tego uwolnić. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w ewangelicznych kręgach, najwięcej ubiega się o rozwód chrześcijanek ewangelicznych. Nie mężczyźni zabiegają o rozwód, ale chrześcijanki, bo są niezadowolone z mężów, a prawo im daje swobodę w rozwodach. I to jest najczęstsze, właśnie jeśli chodzi o procent inicjatywy z rozwodem. Więc takie szemranie, takie niezadowolenie może prowadzić do jakichś problemów. Powątpiewanie też nie jest dobre. Powątpiewanie na przykład w prawdy biblijne. A czy na pewno tak było, a czy nie? No dzisiaj dochodzi do tego, że niektórzy wykładowcy teologii nawet mówią, że narodziny z dziewicy to chyba taki mit. Albo na przykład, że zmartwychwstanie Jezusa należy rozumieć w sensie symbolicznym. Nawet tacy dzisiaj są teolodzy. Także widzimy, że powątpiewanie jest złe. My nie jesteśmy teologami, ale też możemy powątpiewać. Czy na pewno Bóg jest dobry na przykład? Taką podstawową rzecz. Skoro mnie to spotyka, to czy Bóg jest dobry? Skoro On to dopuszcza? I takie gdzieś w sercu takie niezadowolenie. Dalej, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Mamy być nienaganni. Co to znaczy? Po prostu przykładni, że nie ciąży na nas jakiś taki zarzut złego postępowania, złego zachowania, złych słów, złych uczynków i szczerymi dziećmi Bożymi, autentycznymi, bez domieszki zła. Nie jest to łatwe, ale Paweł już na wstępie tego listu pisze, Filipian 1,10. Zobaczmy, Filipian 1,10, jacy mamy być. Abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. To jest cel. Nie jest to łatwe, ale mając społeczność z Bogiem jest to możliwe. Mamy świecić jak światła na świecie pośród tych ludzi, rodu złego i przewrotnego, jak czytamy. Ewangelia według Mateusza, kazanie na górze, 5 rozdział zachęca do właściwej postawy od 14 wersetu. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak, taka ma być nasza postawa, taka pełna powagi i takiego dobrego świadectwa. Pamiętam, jak przed laty wziąłem udział w studium biblijnym, i starszy zboru nie mógł sobie poradzić z tym tekstem, z bojaźnią i zadrzeniem, zbawienie sprawujcie. Próbował go przekręcać na różne sposoby, byle sobie z nim jakoś poradzić. Widzimy, że teraz ma w sukurs mu przyszedł tłumacz z Poznania, bo przekręcił ten werset dość skutecznie. My nie powinniśmy tak podchodzić. Znam dwie siostry w Chrystusie, które mają kłopoty w swoim zborze, ponieważ tam dominuje nauka raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jedna wspomniała, że smuci się z powodu swoich grzechów i pokutuje i wyznaje te grzechy, aby po prostu oczyszczać się we krwi Jezusa, żyć po Bożemu. Powiedziano jej, że ten, kto jest zbawiony, w ogóle się nie smuci z powodu swoich grzechów. Druga siostra wspomniała, że trzeba pokutować do końca naszego życia ze swoich grzechów. Powiedziano jej, że pokuta jest tylko na początku drogi chrześcijańskiej potrzebna, potem już nie. Widzimy jednak, że jeśli mamy być nienaganni, to musimy obserwować, co jeszcze nagannego jest w naszym życiu i pokutować z tego i wyzbywać się tego. Więc widzimy, jak niektórzy źli przewodnicy, nawet można powiedzieć, zaczynają nękać, czy w jakiś sposób uciskać te owce pańskie, które chcą iść za Panem Jezusem, nie za człowiekiem. A czym się karmią tacy przełożeni? Popularnymi książkami. Tak jak Świadkowie Jehowy mają swoją strażnicę, idą za strażnicą, tak część ewangelicznych chrześcijan ma swoich ulubionych autorów, którzy też dają im lukrowaną, fałszywą Ewangelię, upiększoną. Świadkowie mają swoją zniekształconą Ewangelię. Część ewangelicznych chrześcijan ma swoją lukrowaną, fałszywą, przesłodzoną Ewangelię, która niestety doprowadzi część z nich na zatracenie. Ja jestem głęboko przekonany, że część zwiedzonych ludzi w ewangelicznym środowisku obudzi się niestety z ręką w nocniku, jak to się popularnie mówi. Na koniec życia zobaczą, że byli na złej drodze, że byli zwiedzeni. Że kiedyś, kiedy przyjęli Pana Jezusa, zaufali tym ludziom, nie zaufali Słowu Bożemu, zaufali ludziom, którzy przekręcali Słowo Boże i podali im oprócz słusznych prawd, także i fałszywe. I to jest bardzo poważna sprawa. Dlatego my mamy, jak to mówi werset 16, zachowywać słowa życia, tak? Trzymać się mocno tego słowa. A ono ma wszystko. Ono ma i mowę o zbawieniu z łaski, ale i mowę o tym, że łaska poucza, abyśmy wyzbyli się grzesznego życia i prowadzili święte życie, jak mówi list do Tytusa. Wstrzemięźliwe, pobożne, drugi rozdział. Więc Słowa Bożego całego trzeba się trzymać, takiego, jakie jest dla nas jako chrześcijan podane. Bo wtedy się okaże, że nie na próżno i my szliśmy i ci, którzy się nami opiekowali, nie na próżno biegali, tak jak Paweł się martwił. Czy on czasem nie na próżno chodził wokół tych chrześcijan? Samo to, że biegał, że się trudził, świadczy o tym, że zbawienie nie jest takie łatwe. Po prostu spotkałem kiedyś takie traktaty chrześcijańskie. Zbawienie bardzo proste i łatwe. W tym stylu, że tylko wezwij Pana Jezusa, zbawiony jesteś na zawsze. To jest bardzo wielkie uproszczenie. To nie jest cała Ewangelia. To nie jest całe Słowo Boże. To jest ptak z jednym skrzydłem. A ptak z jednym skrzydłem daleko nie zaleci. Więc trzeba tutaj pełnej Ewangelii. I Paweł tu obrazowo mówi w wersecie 17, który jest różnie oddawany, że gdyby nawet miał krew swoją przelać za tych chrześcijan, za wiarę, za to, że służył jako ewangelista wobec, jako apostoł, tym chrześcijanom i innym, za to, że głosił wszystkim Ewangelię, to on się, mówi, raduje i cieszy razem z wami wszystkimi, jak mówi. Więc czy bylibyśmy gotowi ponieść największą cenę za naszą wiarę? Powiedzmy, no, kara śmierci to jest największa, tak? Ale może inna. Utrata pracy, utrata mieszkania, utrata majątku, utrata dobrego imienia. Ja kiedyś, można powiedzieć, częściowo utraciłem dobre imię za to, że obstawałem przy jednej prawdzie biblijnej. Niewygodnej prawdzie, ale obstawałem. Zrobiono przeciwko mnie kampanię nienawiści po całym internecie. Do dzisiaj to funkcjonuje. Doszło do tego nawet, że moja prywatna rozmowa telefoniczna, którą ktoś sobie spisał, została ujawniona na Facebooku. Tak niektórzy nienawidzą prawdy biblijnej. No ale trzeba ponieść cenę. Trzeba ponieść cenę za swoją wiarę i być gotowym. A nie łudźmy się, będzie coraz większa cena. Już do Polski wkracza wielkimi, można powiedzieć, krokami zło. Aleister Crowley, satanista z przełomu XIX i XX wieku, powiedział, że jeżeli chcemy stworzyć nowy porządek świata, to pierwsza rzecz, trzeba zniszczyć rodzinę, bo ona jest ostoją tyranii. I te wszystkie masońskie organizacje, te wszystkie organizacje, które tworzą tak zwany nowy porządek świata, oni wiedzą, że trzeba bardzo osłabić rodzinę. To jest ich celem. W Polsce jeszcze jest pewna ostoja. Jest spory konserwatyzm w społeczeństwie, ale to się zaczyna zmieniać. Są tak zwani milenialsi, ludzie urodzeni w 2000 roku i dalej. I oni są przedmiotem obróbki agresywnej propagandy ateistycznej, ale nie ze wschodu, ale z zachodu. I pytanie, czy Pan Jezus znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Dzieci wierzących ludzi odstępują od wiary w obecnych czasach. Także poważnie to się dzieje. Bądźmy gotowi ponieść cenę, tak jak apostoł Paweł. I mówi, z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. Zobaczmy, on siedzi w areszcie. On siedzi w więzieniu, a najwięcej ze wszystkich listów, jakie tylko są, tu jest mowa o radości. Nie ma takiego listu pisanego z więzienia na świecie, w którym by tyle było mowy o radości. I on się nawet cieszy, jeżeli umrze śmiercią męczeńską. I wesprze tym aktem także tych chrześcijan, że wytrwał do końca w wierze. Także, drodzy, ja nie chciałem nikogo przytłoczyć. Ja sam jestem świadomy swoich braków, drodzy. Boleśnie jestem świadomy. Im dłużej żyję, tym lepiej i znam Słowo Boże, tym lepiej widzę, ile mi jeszcze brakuje. Ale, drodzy, chciałem tu przedstawić całą Ewangelię. Te wersety 12 i 13 stanowią doskonałą równowagę. Z jednej strony musimy bardzo poważnie traktować nasze zbawienie, zabiegać o to ostateczne, którego nikt z nas nie ma. Pamiętam, jak przed laty przycisnąłem do muru jednego wikariusza, jednego takiego, który był na wikariacie, był pomocnikiem pastora i był tak pewny zbawienia. Przycisnąłem go do muru, bo trochę zirytował mnie swoimi takimi teologicznymi wymysłami kalwinistycznymi. I kiedy go przycisnąłem do muru, przyznał, że nie ma absolutnej pewności zbawienia. I prawda jest taka, że jednak nie mamy jeszcze tego ostatecznego, tej nagrody jeszcze nie osiągnęliśmy. I dlatego tak konieczne jest zabieganie, troska, pielęgnacja, dbałość o to zbawienie, a z drugiej strony jednocześnie bardzo bliska więź z Bogiem, który sprawia w nas i chęć, żeby to robić i wykonanie. Także to jedno z drugim idzie w parze. Bóg daje wszystkie środki, żebyśmy osiągnęli zbawienie, ale my musimy wokół tego chodzić. My musimy o to dbać. Niech Bóg nam w tym dopomoże, aby nikt z nas nie okazał się niewiernym. Żeby nikt z nas nie pogubił drogi gdzieś. A tylu gubi drogę. Nawet pastorzy upadają. Nawet wdają się niektórzy w niemoralne związki. Zupełnie zaprzepaszczają zbawienie. Niektórzy kłamią, oszukują, bo są tak pewni swego zbawienia. Tak sobie wmówili, że myślą, cokolwiek będę grzeszył, i tak będę zbawiony. To jest zgniły owoc. My mamy tego stanowczo unikać, pamiętając właśnie o tej bojaźni i drżeniu, o tej wielkiej trosce, bo nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeżeli ktoś będzie trwał w grzechu i myślał, że może być zbawiony, to się grubo myli. Dlatego niech Bóg nam dopomoże, otrzeźwia nas, przebudza nas, aby nikt z nas nie okazał się niewierny. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.